Godzina z głowy.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie od 16.
Dobrego odbioru życzy sponsor RS But Kutno. Prace ziemne, wyburzanie obiektów. Dostawca drewna kominkowego. Kutno, Raszewska 54.
Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres. Kutno, ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina.
Witek Świtkiewicz
i Krzysiu Łobodziński,
czyli godzina z głowy. Tydzień temu nakłamałem trochę i powiedziałem, że dzisiaj będzie przyjemnie, ale był odcinek o kłamstwie. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie przyjemnie, czy nie. Dzisiaj przygotowaliśmy sobie temat, który absolutnie każdego dotyczy.
Każdego dorosłego człowieka
i niektórych dzieci. No, coraz większej ilości dzieci, jakby nie patrzeć. Ile miałeś lat, jak poszedłeś do pierwszej pracy? Pamiętasz? Takie za pieniądze, nie?
21?
To staro zaczynałeś. No. Ja miałem 16 lat, jak zacząłem przynosić dochody, ale to od tamtej pory to mniej więcej na podobnym pułapie się utrzymuję. Nieistotne. Mówimy o pracy. O pracy, czyli o zajęciu, które jest dla ludzi często powodem frustracji, różnych zmartwień, różnych lęków, obaw i tak dalej. Natomiast, co cię zadziwić pewnym faktem, który wyczytałem, czy ty jesteś zadowolony ze swojej pracy?
Tak.
Tak. No ja też jestem zadowolony. Jest nas dwóch. Jak ci się wydaje, ile jest nas więcej? To znaczy, ile procent Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy? Strzelaj.
20?
No, pomyliłeś się. Tak mniej więcej 20% jest niezadowolonych, a według badań, które mam przed oczami, to około 81% Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy. To jest...
Jestem mile zaskoczony.
Tak, to jest... Najwięcej z nich mieszka w metropoliach, jest w sile wieku, 35-44 lata, ale eksperci oceniają, że to faktycznie dotyczy kraju. To jest trend krajowy. Mniej więcej 80% Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy. No, wydawałoby się, że jest dokładnie inaczej. Może jakby to pytanie było o zarobki, to może by było trochę inaczej. Ale Polacy lubią swoją pracę i lubią pracować, więc my o pracy dzisiaj będziemy rozmawiali i też o tym, w jaki sposób tę pracę można połączyć z życiem. Mhm. Bo mnie się wydaje, że kiedyś było łatwiej. No, dużo Polaków jest takich, którzy mówią, o, kiedyś było lepiej, kiedyś było inaczej. Ale wydaje mi się naprawdę, że kiedyś było łatwiej. Bo czy na przykład zdarza ci się odbierać telefony związane z pracą po godzinach pracy?
No całe szczęście nie, aczkolwiek w pracy, w której pracowałem za czasów studenckich, to się zdarzało. Odbierałem maile o 24 w sobotę na przykład. Znaczy robiłem to trochę z własnej woli, ale...
Ale chciałeś być lepszym pracownikiem. Tak. Miałeś takie przekonanie, że jak nie odbierzesz tego maila na przykład, to coś się może złego wydarzyć.
No całe szczęście teraz tak nie mam i jestem przez to szczęśliwszy.
Ale dużo Polaków i nie tylko Polaków zresztą tak ma. Czytałem ostatnio takie badania, ile powinien trwać idealny urlop. Ile powinno się mieć dni poza pracą tego wolnego, żeby odetchnąć. Jak myślisz, ile?
Ale w ogóle całego urlopu w roku, czy takiego?
Nie, no jednorazowego. Załóżmy, planuję sobie w lipcu gdzieś wyjechać i na ile dni powinienem wyjechać, żeby optymalnie sobie odpocząć. Nie zakładam.
Myślę, że jakieś 10-15 dni.
No, to jesteś takim marzycielem trochę, ale amerykańscy naukowcy, chyba nie amerykańscy, tylko niemieccy, nie pamiętam już dokładnie, powiedzieli, że to jest 8 dni. Że to jest idealna długość urlopu.
No tak, bo potem już jest też źle, bo ciężej ci jest wrócić do pracy, bo się zbyt mocno rozleniwiasz.
No właśnie, 8 dni to jest tyle, żeby się zainstalować w nowym miejscu, żeby już ci się spodobało, żeby tam pozwiedzać to trzeba, ale też nie za długo, żeby wrócić potem do normalności. Takie pojęcie mi się kojarzy i myślę, że będziemy dzisiaj o nim dużo rozmawiali. Nie jestem miłośnikiem amerykańskich czy angielskich słówek, więc będziemy może starali się jakoś tak po polsku to nazwać, ale po amerykańsku to się nazywa jak?
Work-life balance.
Czyli balans, można powiedzieć, między pracą a życiem.
Taka równowaga między pracą a życiem prywatnym.
Równowaga. No bo teraz tak, z jednej strony idę na 8, wracam o 16 w godzinach pracy, pracuję, a potem powinienem mieć normalne życie. Powinienem, ale wiele pracowników i wielu ludzi w różnych zawodach ma niestety właśnie tak, że ktoś tam zadzwoni po pracy, albo że coś tam trzeba zabrać do domu, albo że trzeba zostać na nadgodziny, albo no w różne sytuacje, w których ta praca jednak trwa dłużej.
I wiesz, nawet jeżeli realnie nie ma tego oddziaływania samej pracy, to ludzie często tą pracę przeżywają po godzinach. Zamiast korzystać z tego wolnego czasu, zamiast skupić się na swoich pasjach, hobby, oni zbyt mocno żyją tym życiem. Z jednej strony może dlatego, że chcą być perfekcyjni w tym, co robią, a z drugiej strony często, bo ta praca wzbudza w nich takie emocje, które no, czasem są dobre, czasem są gorsze, ale powodują, że zbyt mocno ją przeżywają.
No tak, no ale jak nie przeżywać czegoś, co ci zabiera większość życia? Mhm. No bo przyjmijmy, że średnio człowiek wchodzi na rynek pracy w okolicach 18 roku życia i pracuje tam do tego 60, 65. To jest większość życia spędzona w pracy.
Wiesz, ile Polak spędza w pracy w przeciągu roku, przeciętny Polak?
No nie wiem.
1928 godzin w przeciągu roku.
1928 godzin. No to jest sporo.
Jesteśmy siódmym najbardziej zapracowanym narodem spośród 35 państw OECD.
I zobacz, i mimo tego, że spędzamy prawie 2000 godzin rocznie w pracy, to 80% Polaków jest zadowolonych z tego.
Jestem ciekaw, co to były za badania, naprawdę, no, bo tak. Jakoś na co dzień spotykamy się z innymi opiniami. Tak ciężko spotkać ludzi, którzy mają takie nastawienie jak my.
Może to są ludzie, którzy są zadowoleni z pracy, którą mają od tygodnia. Bo też myślę, że stopień zadowolenia z pracy może...
Ankiety były przeprowadzane po tygodniu w nowej pracy.
Dokładnie. Stopień zadowolenia z pracy może maleć. No ale mówiąc zupełnie poważnie, no to trzeba się zmierzyć z tym faktem, no bo praca zajmuje nam mnóstwo czasu, zajmuje nam czas również po pracy i w tym odcinku będziemy starali się odpowiedzieć, czy są jakieś triki, może psychologiczne metody na to, żeby w tej pracy faktycznie dobrze się czuć, a potem w domu już nie być myślami w pracy. Ja jestem ciekaw, czy na przykład praca z domu jest rozwiązaniem tego problemu i jestem przekonany, że na to pytanie też mi odpowiesz dzisiaj.
No, postaram się.
Zatem wracamy za kilka minut. Mam nadzieję, że nie jesteście w pracy, że teraz sobie odpoczywacie, poodpoczywajcie sobie trochę przy radosnej muzyce, a my wracamy z godziną z głowy już...
Za chwilę.
Tak jest.
Godzina z głowy.
Witek Świtkiewicz.
I Krzysiu Łodziński.
Czyli dwóch panów, którzy w tym momencie są w pracy, chociaż nie wypadałoby być w pracy w sobotę, czy tam w niedzielę o takiej godzinie, ale jednak my się dla was poświęcamy, my pracujemy, wy odpoczywacie.
Ale lubimy to, prawda?
Lubimy to, ja lubię tą pracę. Jest takie motto, które gdzieś tam się przewija w internecie często, jeżeli znajdziesz pracę, którą lubisz, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Niestety boję się, że są szefowie, którzy myślą, aha, skoro nie przepracowujesz ani jednego dnia, to nie będę ci ani złotówki płacił.
Więc, po co?
No bo po co, skoro tak ci się podoba ta praca, nie? Rozmawialiśmy w poprzednim wejściu o wynikach badań, według których 80% Polaków jest ze swojej pracy zadowolonych. Nie będziemy dyskutować, nie będziemy się kłócić generalnie. Jeżeli by tak faktycznie było, to bardzo pozytywnie, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że prace są różne i trendem ostatnich lat jest właśnie praca z domu. Ja powiem ci szczerze, że miałem taki etap w swoim życiu, że faktycznie pracowałem z domu.
Jak twoje doświadczenia?
Fatalne. Absolutnie fatalne. Praca z domu to jest dla wielu osób jedyne rozwiązanie. Mam taką znajomą, która jest osobą niepełnosprawną, jeździ na wózku, jest bardzo inteligentną dziewczyną, mówi w wielu językach. Z oczywistych względów ciężko by jej było podróżować między biurowcami, ale może z domu robić swoją pracę. Dla niej to jest fantastyczne rozwiązanie. Młode matki z pewnością też, kiedy chcą być aktywne zawodowo, mogą pracować z domu, mogą utrzymywać tę ciągłość pracy i być ciągle na rynku i to jest super. Natomiast wahałbym się, czy dla osoby, która jest w pełni sił, w pełni zdrowia i może wychodzić z domu, to jest dobre rozwiązanie, bo ja czułem się więźniem, bo wtedy, kiedy wstajesz rano, na przykład o tej, ja wstaję czasami o 4 rano, ale przyjmijmy, że o tej 6 czy 7, to masz świadomość tego, że jesteś w domu, jesteś w pieleszach, masz swoje ulubione kapcie, do pracy idziesz na 9 i jest ta przestrzeń w głowie tego luzu, a w pracy albo luz, albo mniejszy luz, no już zależy. A jak jesteś jakby pracujesz z domu, no to już o tej 6 jesteś w pracy. Obudziłeś się w pracy, robisz obiad w pracy, wyprowadzasz psa w godzinach pracy i tak naprawdę jesteś w pracy 24/7.
Praca zdalna nie jest dla każdego.
Absolutnie.
Osobowościowo musisz, raczej osoby, które są bardzo zorganizowane i potrafią sobie oddzielić ten czas w pracy, będąc w domu na ten właśnie czas pracowy, dają sobie z tym radę, ale są pewne rozwiązania, które są dość popularne ostatnimi czasy, czyli że część tygodnia spędzasz pracy fizycznie, a część w domu, pracując z niego zdalnie.
Home office.
1-2 dni home office i powiem ci szczerze, że podobno badania wskazują, że to no, u tych dostosowanych osób się sprawdza.
Ja w ogóle czytałem, że gdzieś w odległej Skandynawii jest taki trend, żeby tydzień pracy skracać, a nie wydłużać.
Tak, testuje się 6-godzinne dni pracy, żeby zmobilizować ludzi do tego, żeby wykonali swoją pracę w krótszym czasie, no bo nie oszukujmy się, wiemy jak to wygląda i że jeżeli ktoś siedzi 8 godzin w swojej pracy,
to siedzi na fejsie.
Jeżeli uda mu się, jeżeli akurat nie ma tak zawalonego dnia, no to zdarzy mu się gdzieś tam czasami odpłynąć i pozwolić sobie na wykorzystanie trochę tego czasu na inne rzeczy, no aczkolwiek patrząc przez pewnie prawo pracy, niekoniecznie jest to wskazane.
Z moich hobbystycznych badań wynika, że moi znajomi, którzy pracują w korporacjach, średnio tak 2 godziny dziennie. Oni mówią, że te pierwsze 2 godziny w pracy to idą na zmarnowanie. To jest kawa, to jest tam kanapeczka, to jest jakieś zrobienie takich rzeczy, które w ogóle nie mają związku z produktywnością, a już totalnie nie mają związku z tym, za co mają płacone. A z drugiej strony mam znajomego, który pracuje w korporacji i ma bardzo sensowny system pracy, w którym ma konkretne zadania do wykonania. Jeżeli mu te zadania zajmą 3 godziny danego dnia, to nikt mu nie powie, że to robi źle, że wychodzi o 13. Zrobił, co miał zrobić, wychodzi, przyjdzie jutro, zajmie mu to 6 godzin, a pojutrze 1 godzinę i spoko.
To jest bardzo sensowne podejście i myślę sobie, że będziemy przyszłościowo zmierzać w tym kierunku, żeby nastawić się na zadaniowość, na wykonanie określonych zadań w określonym czasie, a niekoniecznie na to, że trzeba siedzieć od godziny 8 do 16 w pracy, bo są dni, kiedy potrzebujesz tego czasu więcej, są dni, kiedy jesteś w stanie się obrobić w 2 godziny, tak?
Czyli praca z domu nie jest do końca dobrym rozwiązaniem dla każdego. Ale taki mieszany system hybrydowy, ja bym go nazwał, tak? Trochę w domu, trochę w pracy, to już może być jakieś rozwiązanie. Podobało mi się twoje przejęzyczenie, jak powiedziałeś, prawie 6-dniowy tydzień pracy, bo 6-dniowy to tak bardziej w Polsce, a Norwegia, tak. Skandynawia to bardziej taki 6-godzinny. No ale dążymy do tych trendów zachodnich z pewnością i w tych trendach zachodnich też, no, niestety powielamy te dobre rzeczy, ale powielamy też i te złe rzeczy. Wielu pracowników skarży się na to, że przez to, że mają na przykład telefon służbowy, no to są ciągle w zasięgu szefa, tak? I szef, który przypomni sobie o godzinie 18 o czymś pilnym albo o czymś niecierpiącym zwłoki, może zadzwonić. Większość pracowników czuje taką presję, żeby ten telefon wtedy odebrać. A to zdrowe na pewno nie jest. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj wszystkim tym, którzy pracują zawodowo, dali kilka takich praktycznych porad. Może najpierw dla pracowników, czyli dla nas wszystkich, chociaż dla pracodawców też z pewnością coś znajdziemy. W jaki sposób sobie to w głowie i w życiu poukładać, żeby być zadowolonym ze swojej pracy człowiekiem, a jednocześnie być na przykład spełnionym ojcem, matką, czy tam ogrodnikiem, filatelistą, szachistą. Żeby na jedno i na drugie mieć miejsce. Jakie mamy na to najprostsze rady i pomysły?
Czyli przede wszystkim chyba powinniśmy rozdzielić te dwie sfery. Praca jest pracą, życie prywatne jest życiem prywatnym i starać się jak najmniej je ze sobą mieszać. Jeżeli już jesteśmy w domu, mamy czas dla swoich bliskich, mamy czas na swoje przyjemności, na swoje pasje, to jest bardzo istotne, bo wiele osób ma problem z zaakceptowaniem siebie w swojej pracy i z zadowoleniem z tej pracy, przez to, że jak wraca do tego domu, no to oprócz czasu spędzanego z rodziną, o ile taką posiada, czasami brakuje im tego sensownego wykorzystania czasu prywatnego, czyli właśnie jakiegoś swojego hobby, któremu są w stanie się poświęcić, a badania pokazują, że ta pasja nie tylko dobrze nam zajmuje ten czas, ale też bardzo poprawia nasze samopoczucie. No, ćwiczenia fizyczne, uprawianie sportu w tych godzinach wolnych, ale tutaj też zakłady pracy mają duży udział w tym, no bo bardzo często dofinansowują, tak?
Prawda.
Po to, żeby dbać o zdrowie pracownika.
No w bo zdrowym ciele zdrowy duch.
Dokładnie. Zdrowy pracownik to też pracownik, który nie bierze zwolnień, więc też jest bardziej użyteczny. Często mamy problem z tym, że jesteśmy perfekcjonistami, tak? I w pracy zbyt mocno skupiamy się na tym, żeby wszystko było tak doskonale, pięknie i przez to potem mamy mocne tyły właśnie z jakimiś projektami, no bo staramy się zbyt mocno. Ja kiedyś miałem na badaniach takiego prawnika z Państwowej Inspekcji Pracy, który mówił, że on potrafi przygotować sprawozdanie na 20-kilka stron, gdzie jego koledzy piszą na 2 strony, tak? I w sumie jego pracodawca jest bardziej zadowolony z tego, że ten jego kolega zrobi 10, a on zrobi w tym czasie 3, tak? Ale on po prostu ma takie nastawienie. No pan był po 2 zawałach w wieku lat 40, więc może niekoniecznie...
Coś w tym jest.
Niekoniecznie mu to wyszło na zdrowie, tak? Okej, no ale też myślę sobie, że w dzisiejszych czasach pracodawcy robią dużo dobrego dla pracowników. przystosowując pracę do dzisiejszych czasów i do wymagań pracowników, ale to już pewnie w drugiej części.
W trzeciej części. Tak jesteś zapracowany, że już byś chciał, żeby była druga. A to już będzie trzecia część. W tej części powiemy wam więcej o tym, co mogą zrobić pracodawcy dla swoich pracowników, ale będę chciał też wrócić do tego tematu, który poruszyłeś na początku, czyli czy ja po powrocie z pracy powinienem porozmawiać z żoną o tym, jak było w pracy, czy nie powinienem. O tym powiemy za kilka minut.
Okej.
Godzina z głowy.
Witek Świtkiewicz
i Krzysiek Łobodziński.
Godzina z głowy. Taką godzinę z głowy dajemy wam co weekend, ale czy godzinę z głowy daje wam też pracodawca? Czy pracodawca daje wam żyć w pracy? Odpowiedzcie sobie teraz szczerze. Czy w waszej pracy jest wszystko tak przygotowane i tak zaplanowane, żeby wam się tam dobrze pracowało? Jak u ciebie? Wszystko jest na miejscu? Masz tam kubeczek swój z herbatą na przykład? Masz świeży...
Tak, mam cały swój sprzęt do kawy.
Czyli jesteś dobrze zaopiekowany przez pracodawcę.
Ja lubię swoją pracę, naprawdę. I to pamiętam, jak w pierwszym roku swojej pracy wrzucałem posty na Facebooku, jak się cieszyłem, jak jechałem z Kutna do Płocka. I teraz z perspektywy czasu jeszcze moi znajomi czasami lubią się podśmiewać z tego, ale...
Rozumiem. No ale zdajesz sobie sprawę z tego, że w różnych zakładach pracy i w różnych zawodach ludzie mają mniej czy bardziej wyrozumiałych pracodawców z pewnością. Tak jest. Leci teraz taka reklama w telewizji, nie będziemy wspominać, co to jest dokładnie za reklama, ale tam jest przykład takiego, jakby to delikatnie powiedzieć, nie najlepszego szefa, który jest zachwycony sam sobą właśnie, a pracowników raczej ma głęboko w poważaniu.
I wiesz co, to jest chyba najgorszy typ szefa, który jest bardzo skupiony, nie dość, że zachwycony sobą, to tak naprawdę skupiony na sobie, bo nie daje dobrego przykładu pracownikom, wręcz wzbudza niechęć tych pracowników i absolutnie nie motywuje ich do tego, że on, nie wiem, mówi o tym, co osiągnęli w zakładzie, a tak naprawdę przekaz jest taki, że to on to osiągnął, a pracownicy to są tylko wydobywcy.
No, ale ja myślę, że w tej reklamie to ma być taki przejaskrawiony przykład szefa i jasne. To jest skumulowana wersja szefa złożonego z 5 innych szefów, którzy mają, każdy ma jakieś wady przecież, ale nie o wadach i nie o szefach do końca mieliśmy mówić, a jeżeli już o szefach, to może o tych, którzy są bardziej troskliwi, bo ze strony pracodawcy też może wypłynąć bardzo wiele dobrego w kierunku właśnie umilenia swoim pracownikom życia, ułatwienia też.
Tak, mówiliśmy o pracy zdalnej, o tych elastycznych godzinach pracy. Jest pewien trend, chyba jeszcze nie dość popularny, ale już się z tym spotkałem, nawet kiedyś opisywałem korzyści płynące z takiego trybu, czyli przeprowadzenie do biura zwierząt lub też zwierzęta, które tak naprawdę tam funkcjonują. Nie wiem, pies na przykład szefa, tak?
Okej, albo kot biurowy.
Tak. I to buduje taką pozytywną atmosferę. Ludzie czują się tak troszeczkę bardziej w domu. Wiadomo, stwarza to pewne zagrożenie, ale rozmawiałem z osobami, które w takich biurach pracują i one raczej widzą dużo więcej korzyści i że zawsze ten pies może podejść, one go tam mogą pogłaskać i że buduje to taką fajniejszą atmosferę na co dzień.
Ja bym podejrzewał, że ten pies może mieć w obrożu jakiś mikrofon zaszyty na przykład. Że ten pies
ale
szefa może
mieć w te wady cały czas.
Tak po prostu wiesz, bo trochę tak jest, niestety abstrahując od tych wyników badań, że Polacy lubią swoją pracę. Gdybym znalazł takie wyniki badań na temat tego, czy Polacy lubią swojego szefa, no to strzelam orzechy przeciwko kamieniom, że 80% raczej by nie było. Może duża część lubi swojego szefa, ale na pewno nie 80%. Z szefem jest trochę tak jak z teściową, nie? Skąd się te żarty biorą? Że my generalnie z postacią szefa, czy jakiegoś tam prezesa, czy kogoś, kto nad nami jest, przełożonego, raczej kojarzymy właśnie te rzeczy negatywne. W różnym stopniu często. Nie mówię, że tak jest zawsze, ale czasami tak jest. I tutaj zmierzam właśnie do pytania, które obiecałem, że ci zadam przed przerwą. Bo wracam z pracy. No, o godzinie 16, 20, o której kto wraca, to wraca. Wracam z pracy. Powiedzmy, że jechałem z pracy do domu pół godziny. Miałem w głowie sobie czas wszystko poukładać. Ale załóżmy, że to jest dzień, w którym mój szef wyjątkowo czymś się w mojej pamięci zapisał. Nie mówię, że złym, nie patrz tak na mnie, nie mówię, że złym. Może coś dobrego, może na przykład szef podszedł, powiedział mi, że świetnie robię swoją robotę, albo dostałem podwyżkę, albo pochwałę, cokolwiek innego. Czy ja, zgodnie z tym, co zrozumiałem z tego, co ty mówisz, to ja nie powinienem rozmawiać z żoną na temat tego, co ja przeżyłem w pracy, bo to już jest przenoszenie pracy do domu. Nie powinienem jej mówić, co przeżyłem, nie powinienem jej też pytać, co ona przeżyła w pracy, tylko powinienem rozmawiać z nią o liście zakupów, albo o dzieciach, albo o czymkolwiek innym, tak czy nie?
Niekoniecznie, bo przenoszenie pracy bardziej mówimy o takim aspekcie, że na przykład, nie wiem, coś jeszcze robisz w domu, bo jeżeli pojawiają się jakieś aspekty pozytywne lub negatywne, które wzbudzają twoją uwagę, to dobrze jest je przedstawić drugiej osobie, która spojrzy na to bardziej obiektywnie, bo nie jest w tej sytuacji i też da ci do myślenia, bo czasami dostajemy dość często sygnały, które mogą pokazać nam jawnie, że no, to już nadchodzi czas, żeby pomyśleć o tym, żeby coś zmienić.
Sprawdź,
w swoim
czy
życiu.
Nie szukasz, tak?
Dokładnie. A z drugiej strony mogą być pewne aspekty, które świadczą o tym, że właśnie pracodawca dostosowuje się do ciebie i może nie byłeś pewien, czy chcesz w tej pracy spędzić kolejne 15 lat, a nagle się okaże, że to będzie twoje docelowe miejsce na całe życie na przykład. Szczególnie, że w dzisiejszych czasach jest szczególnie nowych firm, które szybko się rozwijają, takich, które są nastawione bardzo z jednej strony na zysk, a z drugiej strony na pracownika, co tak kiedyś się wykluczało. No wiadomo, jak są duże pieniądze, no to też łatwiej jest czasami zorganizować to życie tym pracownikom. Jest wielu pracowników, którzy nie dość, że są zadowoleni, to można powiedzieć, że są bardzo mocno zadowoleni ze swojej pracy i nie czują się w niej jak w takim miejscu, do którego muszą codziennie przyjść.
Wiesz, ja mam dwa przykłady, które teraz mi się przed oczami wyobraźni wyświetliły. Jeden przykład jest z naszego podwórka, drugi jest z zagranicy i to takiej dalekiej, bo tam oczywiście Stany Zjednoczone wchodzą w grę. Pierwszy przykład to jest przykład pewnej firmy z Krakowa, dla której miałem kiedyś okazję i przyjemność pracować. To jest lider pewnej branży związanej z budowlanką, ale generalnie to jest firma, którą w Małopolsce każde dziecko zna. To jest firma, o której wszyscy wiedzą, że jest w top 3 w tej branży. Na pierwszym miejscu od bardzo wielu lat. Przyjechałem pod siedzibę tej firmy i spodziewałem się jakiegoś, no wiesz, wieżowca z windą, która lata do nieba i nie wiadomo co jeszcze. A wieżowiec nie był zbyt wyględny. Tak naprawdę nie był nawet wieżowcem. Był takim średnim, postkomunistycznym budynkiem, który nie zachęcał do wejścia. I to mi się kłóciło z tą wizją tej firmy, która zarabia z pewnością miliony rocznie. Wyjaśniło się wszystko po rozmowie z pracownikami. Pracownicy, z którymi rozmawiałem, powiedzieli mi, że szef ma taką tradycję, że dwa razy do roku zabiera pracowników z rodzinami, słuchaj, z rodzinami, na zagraniczne wakacje. Na tydzień, ale zabiera. Z rodzinami, rozumiesz? Ja oglądałem zdjęcia, ja mówię, to jest niemożliwe. Oglądałem zdjęcia, oni faktycznie byli tam, w Meksyku, w Tunezji, gdzieś tam. I to jest pretekst do kolejnego pytania, które im zadałem. Czy wy nie myśleliście o zmianie pracy? On mówił, no co ty, jak o zmianie pracy? Tu może w tej firmie X, czy w firmie Y proponują nam 500 zł więcej pensji, nie? Ale po co mi te 500 zł? Jak ja od 15 lat tu pracuję i prezes mnie zabiera dwa razy do roku na wakacje, ty, z rodziną, nie? To jest pierwszy przykład i to jest fajny przykład. Nie wiem, jak dużo takich przykładów w Polsce by się udało znaleźć i jak często się to zdarza, ale ten szef ewidentnie zasługuje na pochwałę. Zresztą poznałem go też potem w trakcie pracy. Równy, fajny facet. Takiego szefa chciałby mieć każdy. Naprawdę nie stawiający żadnych barier. Ale drugi przykład, który mi się przypomniał, to przykład mojej znajomej, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych i pracuje w tej firmie, w której ty wszystkiego szukasz. Jak wchodzisz w internet i czegoś tam sobie szukasz, albo państwo sobie szukacie, to ona tam pracuje właśnie, bo tam wbrew pozorom siedzą też ludzie. I okazuje się, że oni tam w Silicon Valley, czyli w tej pięknej dolinie, mają autobusy, które ich do pracy dowożą. A że to jest daleko, to w autobusie jest sieć internetowa, są przekąski do woli, jest samo dobro, jest po prostu wszystko, czego może chcieć do szczęścia człowiek. I przez te półtorej godziny, które jedziesz do pracy, już możesz pracować. Łaskawy pracodawca pozwala ci już pracować. Kolejne półtorej godziny wracając z pracy też możesz pracować. I z tego się robi nie tam 6 czy 8 godzin dzień pracy, tylko taki troszeczkę dłuższy. Trochę przerażające.
Tak, ale zobacz, tak, mówisz tutaj o firmach, które zarabiają duże pieniądze i tak jak wspominałem, za dużymi pieniędzmi idą też korzyści, bo ten pracodawca wie, że jeżeli ten pracownik będzie się czuł trochę jak u siebie w domu w tej pracy, będzie się czuł tam komfortowo, no to też będzie ten jego wysiłek będzie się przekładał na zyski firmy, prawda? To, o czym wspomniałeś odnośnie mogą to być imprezy integracyjne, to mogą być wakacje, ale nie tylko dla pracowników, ale dla ich rodzin, to jest taki nowy trend i rzeczywiście jest coraz bardziej popularny wśród firm, tak? Tych szczególnie nowoczesnych.
Zdecydowanie tak. No, ale wiesz, że po pracy przychodzi czas na odpoczynek. My damy teraz Państwu chwilę odpoczynku, ale obiecujemy, że jeszcze z tą pracą do Was wrócimy. To jest Godzina z Głowy. Wracamy za kilka minut.
Godzina z Głowy.
Krzysiu Łobodziński
i Witek Świtkiewicz.
Czyli można się też przedstawić samodzielnie. Co to szkodzi? Nie musimy się przedstawiać nawzajem. Godzina z Głowy to jest program o pracy w godzinach, prawdopodobnie mam taką nadzieję, waszej nie pracy, tylko waszego odpoczynku. Omówiliśmy już trochę tematów i trochę wątków związanych z tym, jak pracodawcy mogą pracownikom swoim umilać życie. No to teraz w rewanżu. Czy pracownicy też mogą umilać życie swoim pracodawcom? Czyli czy tak naprawdę ten szef zawsze musi być wróg numer jeden? Czy da się jakoś normalnie z tym szefem rozmawiać?
Myślę, że tak, ale wiesz, to jak w realnym życiu potrzeba jest takiej bliskości i chęci współpracy z obu stron.
Ja pamiętam, że kiedyś, ja jestem pasjonatem lotnictwa wielkim i kiedyś czytając jedną z książek z pogranicza właśnie psychologii i lotnictwa, dowiedziałem się o takim zjawisku jak kapitanoza. Znasz? No to jak znasz, to posłuchaj, Państwo też posłuchajcie, bo może nie znacie. To jest zjawisko, które jest związane z wypadkami lotniczymi, które zdarzają się pomimo tego, że na pokładzie samolotu był ktoś, kto wiedział, jak temu wypadkowi dokładnie zapobiec, ale najczęściej nie był to pierwszy oficer, tylko na przykład drugi albo w ogóle jakiś mechanik pokładowy albo ktoś inny, ale nie powiedział o tym kapitanowi, że na przykład zauważył jakąś usterkę albo że ma pomysł, jak to rozwiązać, no bo nie chciał się narażać, tak? Bo kapitan, no to wiadomo, autorytet. Co ja mu tam będę, jakiś tam drugi oficer czy trzeci mechanik podpowiadał, skoro kapitan tutaj wie najlepiej. A potem się wszyscy rozbijają i niestety tak się to kończy. Wydaje mi się, a wręcz jestem praktycznie pewien, że to jest zjawisko, które wykracza daleko poza branżę lotniczą i w każdej innej branży też tak samo się to może skończyć. To zależy pewnie też od szefa, ale myślę, że często pracownicy mają różne fajne, ciekawe inicjatywy czy pomysły, no ale niekoniecznie udaje im się przebić tymi pomysłami.
To budowanie takiego dystansu między kierownikami a podwładnymi, na przykład już nawet nie mówię, między dyrektorem, to chyba już troszeczkę zamierzchłe czasy i chyba mniej korzyści niż problemów z tego może wyniknąć. Jest teraz ta tendencja do takiego redukowania tego dystansu i to może przynieść wiele korzyści właśnie na przykład w takich sferach. Zresztą ludzie, wiedzą, że mają kogoś nad sobą, ale lubią czuć, że ten dystans nie jest taki duży, tak? Że nie czują się niekomfortowo w tej sytuacji.
No bo z jednej strony, wiesz, ja rozumiem, do czego zmierzasz, ale z jednej strony ktoś, kto jest moim pracodawcą, kto mi płaci za tę pracę, musi być wymagający, tak? No siłą rzeczy, nawet jeżeli się lubimy, nawet jeżeli jest fajnie i w ogóle nie wiadomo jak, no to on płaci mi pieniądze, często te, które ktoś inny jemu płaci. No i nie możemy się tak całkiem spoufalać, tak? Nie możemy być zupełnie kumplami.
Tak, ale jeżeli powierzamy pewną odpowiedzialność temu pracownikowi, no to też z jednej strony no on czuje się z tym, znaczy czuje się doceniony, czuje się lepiej, wie, że o czymś decyduje i wtedy jemu też jest łatwiej pewne rzeczy robić w tej pracy. I myślę sobie, że dbanie przez pracodawcę o samopoczucie pracownika bardzo pozytywnie wpływa na oddziaływanie w drugą stronę.
A ja chciałem ci powiedzieć, że to oczywiście wszystko prawda, co mówisz. Natomiast ja usłyszałem bardzo ciekawy wniosek i ciekawe przemyślenie na jednej z konferencji, które ostatnio prowadziłem. Był taki pan, tam ci wspominałem coś o nim, taki psycholog sportu, który za pomocą właśnie sportu tłumaczy różne zachowania, które się odbywają w świecie biznesu i przenosi zachowania z biznesu na sport właśnie. I on mi powiedział, nie mi, tylko całej sali powiedział, taką fantastyczną rzecz, że według najnowszych badań, no ale to tak naprawdę z chłopskiej logiki też można wywnioskować, najbardziej pracownicy cenią sobie tych pracodawców, którzy im pozwalają popełniać błędy. To znaczy nie te firmy osiągają sukces, które mają szefów, którzy wiecznie mówią target, ASAP, koniecznie teraz, rób, tylko takie, które dają swoim pracownikom przestrzeń do popełniania jakichś tam błędów i ewentualnych porażek, tak? Ciężko sobie trochę to wyobrazić, bo nie wiem, jesteś dyrektorem banku i mówisz, słuchaj, umoczysz 100 tysięcy, nic się nie stanie, ja cię nie zwolnię, nie? Trochę sobie ciężko to wyobrazić, ale jednak tak na zdrowy rozsądek.
Wiesz, to jest ciekawy temat, bo w mojej pierwszej pracy jeszcze za czasów studenckich, będą, że jedną z pierwszych rzeczy, których się nauczyłem, to, że jeżeli popełnisz błąd, to po prostu umiej się do niego przyznać. To wcale nie jest takie proste.
No nie jest.
Ale to właśnie buduje te relacje. To jeżeli masz świadomość tego, że masz możliwość popełnienia tego błędu, a pracodawca wie, że jak go popełnisz, to się do niego przyznasz i szybko będziesz temu przeciwdziałał, to w konsekwencji powoduje, że tak naprawdę tych błędów docelowo będzie dużo mniej.
No bo nie ma ludzi perfekcyjnych przecież, a często wydaje mi się, chociażby idąc na rozmowę kwalifikacyjną, ludziom się wydaje, że ktoś będzie od nich oczekiwał perfekcji. No bo wiadomo, na tej rozmowie, jak na pierwszej randce, tak jak już rozmawialiśmy w innym z odcinków, człowiek się prezentuje w najlepszej wersji siebie, a na co dzień raz masz lepszy dzień, raz masz gorszy dzień i różnie to jest. Dlatego często wsparciem mogą być koledzy czy koleżanki z pracy, nie? Tylko tutaj znowu się pojawia problem. Skoro ja mam tej pracy nie zabierać do domu, skoro ja mam mieć dystans, to czy ja powinienem z kolegą z biurka obok się kolegować? I czy tylko od 8 do 16? Czy na przykład jak pójdziemy razem na tenisa, to jest dobrze, czy nie?
Jak najbardziej. To nie muszą być wielkie przyjaźnie, ale bardzo dobrze, jak te relacje są przynajmniej koleżeńskie. I jak czasem właśnie wyjdziecie sobie właśnie pograć w tenisa, czy zrobić coś innego? Jak najbardziej jest to wskazane, bo budujemy relacje nie tylko ze swoim szefem, ale przede wszystkim z współpracownikami, z którymi widzimy się czasami więcej czasu niż ze swoją rodziną.
No tak, mam takich znajomych z korporacji, którzy by pewnie skwitowali twoje słowa, mówiąc, że trzeba się koniecznie przyjaźnić z kolegą z biurka obok, bo nigdy nie wiadomo, kiedy on się stanie twoim kierownikiem. I wtedy ta przyjaźń się może zdecydowanie bardziej opłacić. Ach, opłacić. Nie trzeba wszystkiego kalkulować tak, żeby się opłacało. Niektóre rzeczy można robić zupełnie bezinteresownie. Też taki trend zauważyłem w różnych firmach, że nakłania się pracowników do robienia rzeczy takich, wiesz, charytatywnych, nie?
Tak.
Zbicia jakichś tych but dla psów na przykład, albo wspólnego wyjazdu do ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych i tam pomagania, malowania ścian na przykład.
Albo pracodawca zakłada jakąś fundację i powierza ją w opiekę jednemu ze swoich pracowników.
Mhm. Nawet wracając jeszcze do tej zachodnio amerykańskiej firmy, która tak wyszukiwaniem się mocno zajmuje, to tam, z tego co pamiętam, albo u nich, albo w innej z firmy z Krzemowej Doliny, pracownik ma obowiązek poświęcić bodaj 20% czasu pracy w tygodniu na jakiś swój własny projekt. Nie na te obowiązki, które ma normalnie wpisane w umowie, tylko jakiś swój własny projekt, przy założeniu, że ten projekt może się okazać totalnym fiaskiem, ale ma obowiązek to robić. Pięknie. Pięknie. Wiele rzeczy wyjaśniliśmy. Coś chcesz dodać jeszcze?
Że tak miły był ten temat, paradoksalnie, prawda?
Miła, jest. I teraz już wierzę w to, że 80% Polaków może lubić swoją pracę, bo wszystko tak naprawdę jest w naszych głowach. Tak jak w dzieciństwie niektórzy lubili szkołę mniej, a niektórzy bardziej, tak pewnie z pracą jest dosyć podobnie, ale to jest kwestia pogodzenia się z tym, że tam spędzamy ile? Jeszcze raz godzin?
1928 godzin w roku.
Myślałem, że tygodniowo tam tyle nie znaczy. Jeżeli 1928 godzin w roku spędzamy w pracy, no to siłą rzeczy musimy tę pracę jednak polubić. Z nami spędzacie godzinę tygodniowo, no myślę, że to jest taka zdrowa dawka. Więcej to już by był przesyt, mniej to też niezdrowo. Wracamy za tydzień, nie powiemy wam, o czym będziemy mówić za tydzień.
Nie będziemy teraz kłamać, tylko po prostu.
Nie będziemy ani kłamać, ani nic obiecywać. Po prostu bądźcie z nami i słuchajcie nas uważnie. Dziękujemy wam za dziś. Witek Świtkiewicz
i Krzysiek Łobodziński.
Do usłyszenia. Cześć. Dzięki.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie od 16.
Dobrego odbioru życzy sponsor RS But Kutno. Prace ziemne, wyburzanie obiektów. Dostawca drewna kominkowego. Kutno, Raszewska 54.
Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres. Kutno, ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina.